Nocne światła. Nocne światła. Nocne światła w Radio Plus.
Która jest godzina? 23 rano czy 23 wieczorem?
23 w południe.
To ciekawa godzina. Dobry wieczór. Mam na imię Paweł, jestem alkoholikiem.
Dobry wieczór. Mam na imię Lech. Jestem alkoholikiem.
Tak nietypowo zaczęliśmy dzisiejszy program, bo będzie o tym, co jest ciężarem w ludzkim życiu, ale też o wielkiej radości uwolnienia, która nie naszą mocą przychodzi. Paweł Krzemiński, dobry wieczór, witam Państwa. Jak zawsze w Nocnych Światłach będziemy razem przez najbliższe 2 godziny do 1:00 w nocy. Nocne Światła, jak zawsze od poniedziałku do czwartku, tak więc w tym tygodniu jeszcze oprócz dzisiejszego wieczoru jeden przed nami. Archiwalne wydania Nocnych Świateł na stronie radioplus.pl, w zakładce programy pobrać można z zakładki więcej podcastów na dole strony. Przypominam, że serwis kanonizacyjny również na stronie radioplus.pl, wejście przez baner kanonizacja Jana Pawła II. Jak zawsze zapraszamy Państwa do udziału w naszym programie drogą SMS-ową, numer 7123. Prosimy rozpoczynać od słowa plus. Państwa myśli, wątki bądź pytania, które chcecie zadać, albo na Facebooku, na profilu Radia Plus, wpisy pod postem dotyczącym dzisiejszego programu. Dziś rozmawiać będziemy o uzdrowieniu z alkoholizmu, ale skoro to tydzień kanonizacyjny, to także o wpływie Jana Pawła II na nawrócenie. A gościem w studiu jest, już Państwo słyszeli głos, Lech Dyblik, aktor i pieśniarz, ostatnio grający chociażby w filmie Pod Mostem Aniołem, znany również także z serialu Świat według Kiepskich i wielu innych filmów. Witaj, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy nie jest trudną rzeczą grać takie role jak w filmie Pod Mostem Aniołem czy Świat według Kiepskich, gdzie w sumie stykasz się z czymś, od czego zostałeś uwolniony? Czy to nie jest jakaś pokusa, czy to nie jest trudne? Ja zadaję to pytanie z pełnym przekonaniem, bo wiem doskonale, jakie miałem pokusy i jakie miałem trudności, kiedy z alkoholizmu zacząłem powoli być wyzwalany. Nie powiem, że się wyzwoliłem, czy się wyzwalać. Z pełnym przekonaniem również mówię, że zostałem wyzwalany, bo nie było to moją mocą.
Znaczy, dla mnie nie jest to trudne, szczególnie w tej chwili, ponieważ ja przez to, że wróciłem do Kościoła, wróciłem do Pana Boga, no to wszystko stało się dużo bardziej proste i zrozumiałe. I poza tym, no, chciałbym być piękny, przystojny, mieć nienaganne życie, a bardzo lubię to, które mam, czyli pełne błędów, potknięć, klęsk. No bo ja wiem, że innego życia mieć nie będę. Ja kiedyś odkryłem coś takiego na temat mojego ojca, że do którego miałem sporo pretensji, i dotarło do mnie, że choćbym się skichał, to innego ojca mieć nie będę, więc trzeba kochać to, co dali. No.
No tak, dla mnie też to była dosyć długa droga, zanim zaakceptowałem różne trudne relacje w rodzinie, których, no, muszę powiedzieć, byłem też sprawcą pod wieloma względami, czego nie widziałem. Myślę, że takim bardzo mocnym momentem w życiu moim było to, kiedy mój tato świętej pamięci zachorował i, no, krótko mówiąc, zaczął odchodzić. To był taki czas gwałtownego podsumowywania życia i mierzenia się z wydarzeniami, ale też zadawania sobie wielu różnych pytań, dlaczego stało się tak czy siak. I wtedy zobaczyłem, że wiele sytuacji po prostu było moim udziałem, albo to, za co oskarżałem innych, to tak naprawdę ja sprowokowałem.
Klasyka jest to, oskarżanie, tak. Klasyka. Szukanie winnych dookoła.
Dokładnie. Tylko, że co się stało? Dlatego, że zrzucałem winę na innych, popadałem w głęboką frustrację, bo byłem nieszczęśliwy, uciśniony i dlatego z powodu mojej frustracji sięgałem po alkohol. No bo oni wszyscy byli winni, a ja musiałem mieć jakieś pocieszenie. Balangi, alkohol, to wszystko, rock and roll.
No tak, tak.
U ciebie też była podobna sytuacja?
Oczywiście, że tak. Znaczy, to jest choroba, bo zacznijmy od tego, że jest to choroba. jest niezwykle demokratyczna, po prostu u każdego przebiega tak samo, niezależnie od wykształcenia, stanu kasy. I oczywiście, że było tak samo i to poczucie, bo co jest śmiesznego w alkoholizmie, to alkoholik, który sieje zło, najbliższym dookoła z życia robi piekło, sam się czuje najbardziej nieszczęśliwym. Więc po prostu jest, mamy świat wypełniony nieszczęściem i wydaje się, że z tego nie ma wyjścia. Zresztą ja się bardzo zaangażowałem w różne działania profilaktyczne. Spotykam się z różnymi ludźmi od wielu lat i po to, żeby mówić o tym, że z tym się da wiele zrobić. Ponieważ ja jestem trzeźwy już ponad 20 lat, 22 chyba. Już w tej chwili nie liczę tego, więc coś na ten temat wiem. Coś na ten temat wiem, ponieważ to była, nie wiem, moje trzeźwienie, to była pierwsza poważna lekcja, którą starałem się i staram się do tej pory, o dziwo, odrabiać sumiennie. Ponieważ ja byłem przekonany zawsze o swojej wyjątkowości i że jeszcze się drugi taki jak ja na świecie nie narodził. Bardzo, bardzo jakby przywiązany byłem do takiej myśli.
To ciekawe, bo masz mocnego konkurenta. Ja znam takiego gościa, nazywa się Paweł Krzemiński.
Tak. I tutaj pierwszy raz uwierzyłem w to, że mogę coś zrobić, że mogę wyjść z tego piekła i później było już bardzo ciekawie. Było czasami bardzo trudno, ale było bardzo ciekawie i ciekawie jest do tej pory.
Ciekawie. Teraz oglądałem niedawno film Ida i Agata Kulesza, mówiąc o swojej postaci, którą grała. I no, moja siostra to takie artystyczne, lubiła różne wyczyny, tam krówkom robiła witraże w oborze, a ja to lubiłam w życiu przygody. No właśnie, jak mówisz ciekawie, to tak brzmi trochę właśnie jak przygoda. No a gdy patrzę na swoje właśnie przygody w cudzysłowie, no to nie chciałbym do nich wracać i nie powiem, że one były ciekawe. Owszem, są jakimś zespołem moich doświadczeń, takim zbiorem, który mówi mi no bardzo wyraźnie, czasami dotkliwie, co powinno się robić, a czego nie powinno, ale już post factum. I pod tym względem, owszem, to jest ciekawe, ale no pręgi na duszy mam. Takie od życia, które zresztą sam sobie zadałem.
Znaczy, pręgi, ja też mam pręgi, ale to mówiąc ciekawie, mówiłem o tym, że nie przypuszczałem, jak wiele można w życiu zmienić. Bo się okazuje, że można bardzo dużo i jest to bardzo powolny proces. Zresztą na tych spotkaniach z ludźmi uzależnionymi to nie mam dobrych wieści, bo mówię o tym, że ten proces jest niezwykle powolny. Natomiast da się zrobić bardzo dużo w życiu i w tej chwili państwo słyszycie człowieka, który jest zadowolony ze swojego życia, mimo że nie mam więcej pieniędzy niż wcześniej. I gram głównie role drugoplanowe. Jestem szczęśliwy z tego powodu i wszystko gra. No, mam 3 córki, żonę, tę samą cały czas, te same dzieci. Niczego nie pogubiłem po drodze i to jest, zresztą byłem z nimi, rozstaliśmy, byliśmy razem na świętach, oni pojechali do domu, ja jeszcze wrócę w góry na chwilę. Ale to jest po prostu moje największe osiągnięcie, że mam tę samą rodzinę. Zresztą później może jeszcze o rodzinie pogadamy, bo to jest klucz programu, słuchajcie. Rodzina.
No właśnie, rodzina to jest to miejsce, w którym bywa no, bardzo pięknie i dobrze i szczęśliwie, ale bywa też tak, że naprawdę nie chce się wracać do domu. Mi się nie chciało wracać do domu. Właśnie dlatego szukałem też niezłego pomysłu na to, żeby ten czas poza domem spędzić. No bo ile można pracować, prawda? Ile można się spotykać gdzieś tam albo zajmować się działalnością kulturalną czy innymi sprawami,
inną, które...
No właśnie, więc...
Kulturalną, mniej kulturalną.
No właśnie, więc dobrym sposobem na spędzenie odrobiny więcej czasu poza domem jest kieliszek, który potem zamienia się w drugi kieliszek albo w trzeci. No i wtedy czas zupełnie inaczej płynie.
Seria wykrętów, bo mogą to być ważne sprawy na mieście. Może to być, że nie jestem rozumiany, ale dla mnie niezwykle istotne i o tym mówię, bo ludzie nie traktują tego w ten sposób. Mówię o tym, że chcesz zobaczyć, w którym miejscu jesteś, spójrz na to, czy lubisz swój dom. Bo ja większość swojego życia nie lubiłem swojego domu. Ja nie lubiłem swojego domu. Bardzo często nie lubiłem domu, w którym mieszkałem ze swoimi rodzicami. Bywało wspaniale, ale bardzo często tego nie lubiłem. I też nie lubiłem swojego domu, który założyłem. Uważałem przez długi czas, że to, że się ożeniłem, to była po prostu moja głupota, że małżeństwo, rodzina to jest zamach na moją wolność. Mało tego, nikt mnie nie docenia. Powtórzę słowo klasyka.
No, ale co się stało takiego, że w końcu zmieniłeś zdanie? No bo, nie wiem, to też klasyka, czy jakieś bardzo osobiste przeżycie? Bo jak patrzę na swój slalom przez uzależnienia i przeróżne wydarzenia, które jakoś mnie od nich odsuwały bądź przyciągały, no to rzeczywiście rodzina była kluczowa pod wieloma względami, ale brakowało mi wewnętrznej motywacji, dlatego ciągle odbijałem się od rodziny, od bliskich, od, no w ogóle od tych ludzi, którzy podawali mi rękę, bo nie potrafiłem jej podjąć.
Znaczy ja się od rodziny swojej odbijałem wiele lat i będąc człowiekiem trzeźwym już, też wiele lat trwało, zanim zrozumiałem, o co chodzi, zanim polubiłem to, że jestem mężem jakiejś kobiety, że jestem ojcem jakichś dzieci. Wiesz, nie lubiłem, ja po prostu organicznie nie lubiłem dwóch słów. Dom, mąż i ojciec. To po prostu były dla mnie obrzydliwe słowa. Często stwierdzałem to z wielką przykrością, z żalem, ale nie byłem w stanie z siebie nic wykrzesać. Ale to było dużo później. Natomiast pierwsza decyzja o tym, że podejmuję jakąś poważną próbę leczenia, wyjścia, to było też klasyka. Czyli myśli samobójcze, że życie jest tak męczące i tak bez perspektyw, tak pozbawione satysfakcji, że stoję przy ścianie, że nie wiem, co z sobą robić, że jestem geniuszem, którego świat nie docenia. To mnie bardzo wtedy bolało. Bo teraz jak jestem niedoceniany, to bardzo to lubię. Jak na przykład okazuje się, że ktoś mnie nie zna, bo jestem człowiek przecież znany z telewizji w zasadzie. Tak w głowie mam, że w zasadzie cała Polska mnie zna. Zdarzają się ludzie, którzy mnie nie znają i dostaję taki, moja pycha dostaje takiego sztyczka i bardzo lubię takie momenty, bo to jest powrót do rzeczywistości. A początek był, no tak jak mówię, że z żalem chciałem po prostu zakończyć to życie, że miałem jakieś różne plany, że miało to być niezwykle ciekawie, że miałem zrobić karierę światową, bo ja miałem w planach jakoś tak, że szybko skończę szkołę teatralną, później byłem w Teatrze Narodowym jakoś tak od razu z marszu i w zasadzie już tylko samolot do Los Angeles i tak jakoś w głowie miałem. Mało tego, ja sobie ostatnio uświadomiłem, że ja nie znałem wtedy angielskiego. I zupełnie mi to nie przeszkadzało w planach rozpoczęcia światowej kariery w Hollywood.
Czyli świat leżał od twoich stóp.
No, ale absolutnie
mówiąc,
leżał i byłem bardzo zdziwiony, kiedy się okazało, że jestem nikomu do niczego niepotrzebny, że W zasadzie jestem za wysoki, ponieważ operatorzy narzekali, że reflektory widać, jak ja się pojawiam na planie, to nie wiedzą, jak światła ustawiać i że w zasadzie wszystkim przeszkadzam i nikt nie widzi tego światła, które bije ode mnie. Było niezwykle upokarzające.
No to faktycznie trudno sobie poradzić z tym, że kariera zaczęła się układać trochę inaczej niż myślałeś.
Tak, no to i wtedy te moje kontakty z alkoholem przyspieszyły, ponieważ do tej pory piłem w poczuciu sukcesu. Znaczy było to świętowanie, więc uważałem, że życie się toczy bardzo szybko, bardzo kolorowo. Perspektywy są świetlane przede mną. Gdy się pojawiły frustracje, że nie ma pracy, nie ma pieniędzy, że nikomu do niczego nie jestem potrzebny, to zaczęły się frustracje i że okazało się, że alkohol jest doskonałym środkiem do rozładowywania emocji, ponieważ, to wiem teraz, ale wtedy nie umiałem z nikim na ten temat porozmawiać, bo się wstydziłem albo się bałem. No, najprzeróżniejsze, znaczy, że człowiek w zasadzie jest mało racjonalny, że targają nim różne emocje i nie może tego w żaden sposób wyrazić, bo jest brak poczucia własnej wartości, bo się wstydzi, bo się boi i po prostu rozwikłać to. Dlatego alkoholizm i uzależnienie jest niezwykle ciężką chorobą, ponieważ dojść do ładu z tym jest niezwykle trudno. Mnie się bardzo udało, ponieważ ja wróciłem do kościoła, bo to, co tak niezdarnie składałem, tutaj coś polepiłem, to mi się rozlazło gdzie indziej. I dopiero zobaczyłem, jak wróciłem do kościoła, bo mi spowiednik, jak się franciszkanin ojciec Klemens, 93 lata chłop miał, jak mnie spowiadał, on całe życie spowiadał w Asyżu, także taki zawodowy spowiednik. Ze 2 godziny mnie maglował i on mi na koniec powiedział jedną rzecz. Mówi, a teraz bracie zobaczysz, jak bardzo i jak szybko zmieni się twoje życie. Ja mówię, proszę księdza, jestem dorosły gość, próbowałem i po prostu nic z tego nie chciał. A on mówi, nie gadaj głupot, poczekasz i zobaczysz. I chłop miał rację. No.
Czyli sakrament działa?
Działa, absolutnie. Aha, jeszcze później, bo ja później do jego śmierci chodziłem wielokrotnie się spowiadać. To on zawsze mi mówił tam, sakramenty, bracie, sakramenty.
No, słusznie zresztą. Tak. No tak, to jest zrozumiałe dla człowieka, który tego dotknął, przeżył. Wiele osób też będących w kościele no, nie ceni sakramentów, co jest dużym żalem. I papież Benedykt XVI i ostatnio arcybiskup Gądecki mówili, że największym zagrożeniem dla Kościoła nie są jego wrogowie czy ateiści, tylko osoby, które mają chłodne serca, katolicy, którzy mają chłodne serca, którzy tak naprawdę gdzieś w głębi duszy nie wierzą w sakramenty, w ich moc, w to, że Jezus jest tym obecny.
Faryzejstwem pachnie, że jestem już takim w zasadzie doskonałym katolikiem, że wszystkie święta... spowiedź w miarę regularna, a w zasadzie Kościół to jest tak trochę jak linia frontu, że tam człowiek nie do kościoła i nie chodzi po to, żeby ładnie wyglądać. Tam po prostu Kościół i Pan Bóg to jest wojna, to jest walka o dziwo, o siebie.
No tak, ale z samym sobą również.
Tak, ale to jest, że to po prostu jestem przeciwny, bo ja też sobie tak wyobrażałem trochę, będąc takim turystą w kościele, że jak człowiek tak się modli i tak wywala te oczy do góry i tak jest, taką smutną minę robi, to znaczy, że jest człowiekiem głęboko wierzącym.
Uduchowionym.
Być może uduchowionym. I być może niektórzy tacy są. Zresztą mnie nie interesuje, jaka jest wiara innych ludzi, bo nie mnie się... Znaczy nie ma powodu, żebym ja się w ogóle wypowiadał na ten temat. Natomiast ja zrozumiałem, według swoich doświadczeń, że to jest taka próba ognia, że to jest walka, że to trzeba się przyspawać do Chrystusa i wtedy się dzieją cuda.
Dzisiaj w Nocnych Światach rozmawiamy o uzdrowieniu z alkoholizmu. Także mówić będziemy o wpływie Jana Pawła II na nawrócenie. Gościem programu jest Lech Dyblik, aktor i pieśniarz. Wracamy do Państwa za chwilkę. Zapraszamy do pisania SMS-ów na numer 7123. Jeżeli chcecie Państwo dodać swoje myśli, zadać pytania, bądź dodać wątki do naszej rozmowy, 7123. Rozpoczynamy od słowa plus, a można też dodawać wpisy na Facebooku, na profilu Radia Plus pod postem dotyczącym dzisiejszego programu Nocne Światła. Teraz piosenka i wracamy do Państwa za chwilkę.
Nocne Światła. Nocne Światła. Nocne Światła w Radiu Plus.
W Nocnych Światłach, jak zwykle do pierwszej w nocy będziemy z Państwem. Dzisiaj gościem programu jest Lech Dyblik, aktor i pieśniarz. Rozmawiamy o uzdrowieniu z alkoholizmu i o wpływie Jana Pawła II na nawrócenie. Kiedy Cię słuchałem, to tak przed oczami mi stanął ten, właśnie ta postać z filmu Pod Mostem Aniołem, grana przez Marcina Dorocińskiego, chyba Borys. Borys, tak. No też tak był na fali, grał tam reżysera, który właśnie chyba w Hollywood znalazł się, mocno został doceniony, trafił oczywiście w tryby machiny biznesowej i również w masę, no można powiedzieć, w taki tryb życia rozrywkowy. Bardzo łatwo, czyli można powiedzieć, że świętował, prawda?
To tak, sobie nie uchroniło. To znaczy zdradzę sekret, ale myślę, że już wolno mi, że ta historia, którą gra Marcin, to jest moja historia.
O, no proszę.
Tam w tym filmie jest parę momentów, które są, można zaliczyć do moich prywatnych dokonań. Między innymi to zdarzenie, o którym opowiada Marcin Dorociński w tym filmie, to jest moja historia trochę przetworzona, ale to się rzeczywiście coś takiego wydarzyło, tylko że w moim wypadku to zostałem pochwalony przez francuskiego reżysera, że dobrze jakąś tam scenę zagrałem. I moi koledzy, bo tam akurat grali amerykańscy aktorzy z Hollywood, więc to był mój pierwszy kontakt z wielkim światem. Moi koledzy z Hollywood słyszeli, jak tamten mi po prostu podziękował. No nic więcej, powiedział dziękuję, że tą scenę dobrze zagrałeś. Ja piłem później pochwalony przez francuskiego reżysera 2 lata, a był to okres, kiedy ja już byłem abstynentem 6 lat, więc czyli poległem, pochwalony przez francuskiego reżysera. I dopiero jak wytrzeźwiałem i jeszcze trochę czasu upłynęło, zrozumiałem, że ja dużo w swoim życiu nie zmieniłem, że ja tylko przestałem pić. A cała ta robota, która jest przede mną, czyli na przykład odbudowa poczucia własnej wartości, zrozumienie w ogóle, co to jest poczucie własnej wartości. To, że ja pojęcia o tym wszystkim nie miałem. Czyli, że byłem po prostu alkoholikiem, ciężko chorym człowiekiem, nie pijąc. Że tylko tyle się zmieniło, że nie piłem. I to zresztą to, co mi kiedyś terapeuta powiedział po miesiącu, bo ja po miesiącu go spytałem, mówię, panie Marku, ja jestem na terapii odwykowej, a my w ogóle o wódce nie mówimy. On się zaczął śmiać, mówi, panie, nie o wódkę chodzi, to jest najprostsze, żeby nie pić. Natomiast tutaj walczymy o dużo więcej.
No tak, to jest też podobny mechanizm jak u osób, które zapadają na cykliczną depresję, nie wiedzą dlaczego. Oczywiście najprostszym wyjściem jest zastosowanie farmakoterapii, tylko pytanie, dlaczego potem ta choroba ma nawrot. Owszem, ona ma taki charakter cykliczny, ale ci, którzy wchodzą w proces terapeutyczny, dochodzą do źródła i często doznają uzdrowienia. A nawet jeżeli wracają te epizody choroby, one są dużo słabsze i łatwiej jest je zrozumieć i z nimi żyć.
Tak, ale ja myślę, że, bo tak pomyślałem w tej chwili, wiesz, o jednej rzeczy. Czego trzeba, by stać mocno na drodze trzeźwienia, porządkowania życia. Więc tam potrzeba między innymi zrozumienia paru prostych prawd. I ja to w różnych momentach swojego życia rozumiałem, zrozumiałem i na przykład jedną z tych prawd, bo będą banały. co teraz powiem, ale na przykład co było takie dla mnie na miarę odkrycia Ameryki, to było zrozumienie faktu, że nie ja jestem najważniejszy na świecie. Ulżyło mi, to prawda, że kiedy dotarło do mnie, że nie ja jestem najważniejszy na świecie, że ludzie dookoła są tak samo ważni jak ja, ale również pozwoliło mi to uświadomić sobie, że ja żyłem 30 parę lat swojego życia w poczuciu, że świat został stworzony, żeby mnie podziwiać, albo żeby ułatwiać mi życie, albo jeżeli nie chcę działać tak, jak ja sobie wyobraziłem, no to mnie to strasznie frustrowało, ale że to było tak, że ja i cała reszta świata, i w zasadzie ja tak z góry na tę resztę świata patrzyłem. I to bardzo, bardzo mi to wyjaśniło, ponieważ dotarło do mnie, że ja sobie gdzieś tak siebie umieściłem, zresztą w tamtym okresie, zresztą Pan Bóg do niczego był mi niepotrzebny, bo tak jak narysowałem Państwu tę figurę, no to tam nie ma miejsca dla żadnego Pana Boga, bo jestem ja.
Tak, przypomniał się taki włoski film pod znamiennym tytułem Ja i ci wszyscy inni.
Tak.
Więc tak, jest to rzeczywiście problem, myślę, ogólnie związany z brakiem poczucia własnej wartości, który ma wiele osób. Myślę, że każdy ma z tym jakiś problem, mniejszy lub większy. Są tacy, którzy sobie z nim radzą lepiej, większość sobie nie radzi. No, jakimś sposobem na to jest właśnie ucieczka, jak tutaj Jacek Racieński często mówi, terapeuta uzależnień związany z programem rozwoju 12 kroków. No, ucieczka po prostu w fikcję, w świat wyobrażeń o sobie, który można podtrzymać za pomocą wszelkiego rodzaju uzależnień, które on nawet nie nazywa uzależnieniami, tylko zniewoleniami. Wręcz tak to formułuje. Po to, żeby zasypać to wyjące ja prawdziwe, które chce się wydobyć na zewnątrz, bo chce żyć w prawdzie. Bo tak jak powiedziałeś przed momentem, no prawda w gruncie rzeczy, jeżeli by posłuchać jaka jest, no to jest banalna. Znaczy tak. Obija się o nasze uszy codziennie, natomiast po prostu wydaje się tak banalna, że aż po prostu błaha i nie warta uwagi. A dopiero doświadczenie życia potrafi skierować uwagę na te tak zwane banały w cudzysłowie i ona okazuje się głęboką prawdą życiową. Taką naprawdę, prawdą przez duże P.
Znaczy, no sensem. Bo człowiek, na czym polega trzeźwienie? Też na odzyskiwaniu sensu życia, że warto żyć i nie wiem, ja naprawdę z przyjemnością wstaję nawet o 5 rano, jak czasami muszę, bo dla mnie to wszystko ma znowu sens. I to zresztą nie wiem. Pan Bóg bardzo uprościł mi życie, to chcę powiedzieć. To się okazało, zrozumiałem na przykład taką rzecz, że nie ma żadnych tragedii w moim życiu, że są czasami, nawet często, różne problemy, ale są to sprawy do rozwiązania. Zresztą tak jak z żoną myśmy się uczyli długo bardzo rozmawiać z sobą, ponieważ no, ja nie potrafiłem rozmawiać i się w zasadzie kłóciliśmy non stop. I kiedyś padłem na jakiś taki genialny sposób. Odkryłem coś takiego, że mówię do żony, słuchaj, no, nawet jeżeli są jakieś trudne sprawy do rozwiązania, to nie zapominajmy o tym, że jesteśmy sobie bardzo bliscy. Że tak, bo to, jeżeli człowiek ma świadomość, że rozmawia z kimś bardzo bliskim, to te problemy się inaczej z wielką przyjemnością rozwiązuje, nawet, nie wiem, z uśmiechem, że ja zacząłem lubić problemy i rozmawiać o tym. I okazuje się, że możemy o problemach rozmawiać z uśmiechem. No, to jest takie przedszkole, w żłobek w zasadzie. Bo my się tych rzeczy we wczesnym dzieciństwie uczymy, później zapominamy, bo później się bardzo skupiamy na sobie, a to uczyć się z sobą rozmawiać, to jest jakieś bardzo istotne.
No to można powiedzieć, że taką zrobiłeś tutaj instruktażową pogadankę, którą bardzo często przytacza stały gość programu Nocne Światła, Bogdan Janowski. mediator, który pojawia się tutaj razem z Mirą Jankowską, kiedy rozmawiamy w ramach takiego comiesięcznego cyklu o budowaniu dobrych relacji. On przytaczał też takie przykłady, że naprawdę bardzo prosto można budować dobre relacje w małżeństwie, po prostu rozmawiając o trudnych sprawach, nie kryjąc emocji, ale wiedząc, że jesteśmy sobie bliscy, nawet jeżeli mamy te emocje trudne, to one nie służą temu, żeby się nawzajem zwalczać, albo prowadzić w ogóle wojnę podjazdową, czy już wręcz atomową, za pomocą wszystkich dostępnych środków, tylko po to, żeby się poznawać, że dzięki temu możemy jakąś komplementarność osiągnąć. A w sumie, używając tego słowa, które tutaj powiedziałeś paręnaście minut temu, dzięki temu może być to ciekawe, po prostu poznajemy siebie lepiej. Ale też do tego trzeba dojrzeć. Nikt nie daje takiej instrukcji obsługi, mówiąc, no, bierzemy ślub i co? Skąd wziąć taką poradnik, jak się po prostu spotkać ze swoją żoną czy ze swoim mężem?
Przede wszystkim tutaj jeszcze jest jedna ważna rzecz, bo na przykład do mnie dotarła, ponieważ nigdy nie traktowałem ślubu kościelnego poważnie i takie miałem myśli, jak się nie mogliśmy latami dogadać z moją żoną, a ja w tym czasie czułem się już człowiekiem bez winy, ponieważ nie piję i czułem się niedoceniony, bo mimo, że nie piję, że bardzo się staram, to rodzina mnie nie docenia i w zasadzie mogę powiedzieć, że mnie nie lubili, ale nie było mnie za co lubić specjalnie, ponieważ się mądrzyłem wyłącznie. I sobie kombinowałem, że no jak moja żona będzie się tak zachowywała, no to ja sobie po prostu ją wymienię na jakiś nowszy model i taki, który będzie mnie rozumiał, doceniał. Ale dotarło do mnie w pewnym momencie, że wzięliśmy ślub kościelny i że ja mam pozamiatane. Czy mi się żona podoba, czy nie, to nie będzie następnej. Nie będzie żadnych rozwodów i jeżeli nie będziemy się umieli dogadać, no mam przechlapane. Ale warto zawalczyć, żeby wtedy też zrozumiałem jedną rzecz, że ta kobieta, z którą się tak często kłócę, jest mi bardzo bliska, że dzieci są mi bliskie. Ja się po prostu bałem tego, że bardzo mi zależy na mojej rodzinie. W pewnym momencie pozwoliłem sobie na to, że ta żona, która po prostu jest ciągle ze mnie niezadowolona, jest mi bardzo bliska. I też jedna rzecz jest ważna, ponieważ ja miałem plan, w jaki sposób się ma żona zmienić i dzieci moje, żebyśmy żyli szczęśliwi. Ja doskonale wiedziałem, co oni mają zrobić, żeby tak się stało, ale w kościele zrozumiałem, że a jakie ja mam prawo zmieniać kogokolwiek? Oceniać, zmieniać, że jeżeli coś tu mogę zmieniać, to wyłącznie siebie. I zacząłem się poważnie nad tym zastanawiać i pierwszym skutkiem tego wszystkiego było to, że odpuściłem rodzinie, że już przestałem ich zmieniać. Że trudno mi było różne zachowania zaakceptować, ale przestałem ich zmieniać.
Czyli przestałeś katować ich dobrocią i miłością.
Tak. Tak. Swoją doskonałością. I raptem się okazało, że poza tym, że jest też jedna rzecz, której się nie bierze, jeśli się pod uwagę myśląc o rodzinie, że jesteśmy tak ogólnowojskowo przyuczeni do tego, żeby się na ulicy odnosić do ludzi z szacunkiem. Natomiast nie bierzemy często pod uwagę, ja nie brałem w każdym razie tego, że na przykład mógłbym swoich najbliższych traktować z szacunkiem. Czyli żonę, która jest wiecznie ze mnie niezadowolona, czy dzieci, które podejmują głupie decyzje, nie dają się przekonać, że im się również należy szacunek. Bo dla mnie to było wielkie odkrycie, ponieważ jak dotarło do mnie, że tak jak sam chcę być traktowany z szacunkiem, że muszę w ten sam sposób traktować najbliższych i co się okazuje, że ci ludzie po prostu czekali na to i natychmiast tym samym odpowiadają. Tak więc, drodzy Państwo, jeżeli czujecie się niedocenieni i lekceważeni, nie traktowani z szacunkiem, więc nie ma co siedzieć w kącie i czekać, aż zaczną mnie traktować z szacunkiem, tylko samemu zacząć traktować z szacunkiem. Odpowiedź będzie natychmiastowa, gwarantuję.
Z tą myślą zostańmy na moment. Dzisiaj rozmawiamy o uzdrowieniu z alkoholizmu, także będziemy mówić o tym, jak Jan Paweł II wpływa na nawrócenie dzisiejszego gościa. Lech Dyblik, aktor i pieśniarz, jest gościem Nocnych Świateł. Do pierwszej w nocy będziemy z Państwem. Jak zawsze przypominam o SMS-ach, które możecie Państwo słać do nas 7123, rozpoczynając od słowa plus, albo wpisy na Facebooku na profilu Radia Plus pod postem dotyczącym dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Teraz piosenka i wracamy za chwil kilka.
Nocne światła. Nocne światła. Nocne światła w Radiu Plus.
Dzisiaj w Nocnych Światłach do godziny pierwszej, jak zwykle, rozmawiamy o uzdrowieniu z alkoholizmu, także o wpływie Jana Pawła II na nawrócenie. Gościem w studiu jest Lech Dyblik, aktor i pieśniarz. Tutaj jeden ze słuchaczy napisał na Facebooku: przez 22 lata zero alkoholu. Metoda wyjścia z dnia na dzień czy małymi kroczkami? No właśnie, jak to się robi?
Znaczy, jak to się robi?
To było różnie.
No, gdy podjąłem decyzję o tym, żeby pojechać do poradni odwykowej, pół roku wcześniej pokazał mi ją kolega, powiedział, że być może będę tego potrzebował i żebym, ważne, żebym wiedział, gdzie to jest, i to teraz mogę powiedzieć, że co można, w jaki sposób można pomóc człowiekowi, który jest niezdecydowany, więc te wszystkie umoralniające gadki można sobie darować, natomiast niewątpliwie można zrobić rzecz techniczną, zabrać za uszy nawet pijanego, podwieźć pod poradnię odwykową, pokazać, gdzie to miejsce jest i wyjaśnić, jakie są zasady, że tam jest, można rano przyjechać albo po południu, że trzeba być tego dnia trzeźwym, można być na kacu, tylko tyle. I ja w bardzo trudnym momencie swojego życia, kiedy w zasadzie byłem tak na granicy życia i śmierci, przypomniałem sobie o tym, że powiedziano mi o tym, że żebym się tam zgłosił, i pomyślałem, no, jak nie zadziała, to się tam powiesić zawsze zdążę. Więc postanowiłem tego spróbować i to było mocne, znaczy jakieś takie bardzo mocne, uczciwe postanowienie, że coś z tym zrobię. I tak się bujałem 6 lat i uczciwie to starałem się robić, natomiast czułem się profesorem w tej dziedzinie i gdy francuski reżyser mnie pochwalił, że dobrze zagrałem niewielką scenę w jego filmie, to padłem po prostu. Padłem, zacząłem znowu pić. I później znowu mozolnie i od tego drugiego razu już upłynęły 2 lata. To jest krok po kroczku. To jest uczenie się wszystkiego od nowa. To nie są dobre wiadomości, które mam. Wszystkiego trzeba się nauczyć od nowa. Czyli jeść, myć, zmywać naczynia, sprzątać po sobie, zmieniać ciuchy na czyste, prać. Wszystkiego, spacerować. Wszystkiego człowiek musi się uczyć od nowa, ponieważ wszystko jest związane z alkoholem. To jest takie życie świadome, że też starać się rozumieć, co się ze mną dzieje, ponieważ pojawiają się najprzeróżniejsze emocje. To jest, człowiek jest targany jakimiś emocjami. Nauczyć się o nich rozmawiać. Zresztą to, co jest pierwszym widocznym skutkiem terapii odwykowej, to, że ci ludzie powoli, bardzo mozolnie zaczynają mówić o sobie. Czasami to trwa bardzo długo, bo milczą, bo nie są w stanie się odezwać, ale powoli się zaczynają mówić. A mówienie, umiejętność opowiedzenia o tym, jak się czuje, jest początkiem wszystkiego. Zresztą zwróćcie Państwo uwagę, że ja sobie tak myślę, że nie przypadkowo Pismo Święte zaczyna się od tego, że na początku było słowo. Słowo jest wyniesione do rangi sakrum. że ta nasza taka codzienna paplanina, że wydalamy z siebie taką masę słów, niepotrzebnych rzeczy, że warto się nad tym zastanowić, że mówienie i zawracanie ludziom głowy to jest bardzo poważna sprawa. Zresztą staram się też myśleć, a czy ja mam prawo ludziom zawracać głowę, szczególnie jak mam jakieś występy i tak. Po co ja im zawracam głowę? Staram się uczciwie i poważnie o tym myśleć. Czy ja mam prawo, czy ja mam coś na tyle ważnego, żeby ludziom zabierać czas i zawracać głowę?
To, o czym mówiłeś, że trzeba się w trudny sposób niestety nauczyć wszystkiego na nowo, to trochę przypomina mi tą też sytuację po raz kolejny. Przywołam tutaj scenę z filmu Pod Mostem Aniołem, kiedy Jerzy, grany przez Roberta Więckiewicza, wychodzi z odwyku, wraca do domu, sprząta, zbiera wszystkie pozostałości alkoholowego trybu życia, wyrzuca całą kolekcję butelek do pojemnika na śmieci. Nowe życie zaczyna. I kiedy trafia na odwyk ponownie, to na kręgu doświadczeń takim, który tam jest wymiany właśnie takiej rozmowy, mówienia o swojej chorobie, o swoich cierpieniach, o tym, jak się przechodzi kolejne jej fazy, no to pada takie, no klasyka, no tak, ja też właśnie od tego zaczynałem i znowu tu jestem. Więc no jest pewne niebezpieczeństwo, że można to przejść w taki sposób płaski i znowu upaść.
Ale oczywiście, że tak. Zresztą no oczywiście obserwuję takie życiorysy, znam takich ludzi, którzy usiłują to po łebkach zrobić, znaczy załatwić to jakoś doraźnie, nie wiem, żeby żona z domu nie wyrzuciła. Są jakieś takie konkretne powody techniczne, dla których nie powinienem pić. I oni przestają, nawet czasami trwale, natomiast w ich życiu nic się nie zmienia. Znaczy, tak jak to było życie pozbawione satysfakcji, pełne udręki, ono jest dalej takie, tylko że człowiek jest trzeźwy. Więc nie wiem, no, dla mnie to jest jedno słowo na to mam, Pan Bóg.
No właśnie, jak się spotkałeś z Panem Bogiem? No bo tak jak mówiłeś o tym pokazaniu ci ośrodka odwykowego, to trochę mi się przypomniał, może nie trochę, bardzo konkretnie, ten fragment Ewangelii, gdzie do Jezusa przynoszą paralityka ludzie i opuszczają go przez dach, bo jest taki tłum, który słucha nauczyciela i nie może się do niego dostać, więc oni po prostu przez dach. No to jest taki fragment, który bardzo mi pokazywał rolę wspólnoty, bo ja też przez ludzi trafiłem do różnych miejsc, w których zaczynało się moje uzdrowienie. Najpierw duchowe, potem konkretnie już takie uzdrowienie w relacjach, czy uzdrowienie, no, można powiedzieć, terapeutyczne z choroby. Też przez wiele upokorzeń i bardzo trudnych sytuacji, które mówiły mi prawdę o mnie, zupełnie niemożliwą do zaakceptowania. Na którą właśnie lekarstwem był alkohol, no ale też widziałem, że ta droga, zaczynałem widzieć, że to jest droga donikąd. Ale gdyby nie ludzie, którzy naprawdę widziałem, że mówią zupełnie inne rzeczy niż moje środowisko i jednocześnie biorą się z życiem za bary i właśnie to słowo, które tutaj użyłeś, prawda, że naprawdę oni żyją w taki sposób, jak mówią. To był kontrast, bo zobaczyłem, że są ludzie w moim otoczeniu, którzy mówią jedne rzeczy, a robią drugie. I ja żyję tak samo. Natomiast ci ludzie, których spotkałem, zobaczyłem, że oni żyją w zupełnie inny sposób niż ja. Śmieją się z tego, z czego ja się robię smutny i na odwrót. Mówią rzeczy, których zupełnie nie rozumiem, ale żyją w zgodzie z tym, co mówią.
W takim razie to u mnie było bardzo podobnie, ponieważ ja chciałem powiedzieć, że spotkałem człowieka wierzącego. Nie. Ja być może zwróciłem na niego po raz pierwszy od dawna uwagę i posłuchałem tego, co mówi. Zaczęło mnie to interesować, ponieważ przekleństwem mojego życia było kłamstwo. I ja byłem i jestem wielkim specjalistą od kłamstwa. Każdy człowiek uzależniony po prostu kłamie jak najęty i tylko mózg się gotuje, czy moje zeznania się zgadzają. I to jest jedyne zmartwienie, żeby moje kłamstwa nie miały słabych punktów. I do mnie dotarło, że ja prowadzę jakiś równolegle kilka bytów. Kimś innym jestem w domu, kimś innym jestem w pracy, kimś innym jestem w spotkaniach z różnymi ludźmi. I że to jest jedna wielka ściema, że ja mam zakłócone, znaczy pojęcie prawdy i kłamstwa, prawdy fałszu mam kompletnie rozwalone. Ja nie potrafię rozróżnić. Jak się zacząłem zastanawiać, to po prostu wszystko okazywało się relatywne, że ja jestem w stanie każde kłamstwo, każde zło, które robię, każdy grzech usprawiedliwić, że jestem wielkim specjalistą w rozgrzeszaniu się. Bo ja się rozgrzeszałem. Że to nie jest moja wina, że w ten sposób postępuję. I zabrakło mi jasności. Też to, że ja poszedłem do kościoła, że się wyspowiadałem z całego życia, to był, to śmieszy teraz, ale to był akt rozpaczy. To było tak, jak aktem rozpaczy było po raz pierwszy pójście na leczenie. To później, będąc już człowiekiem trzeźwym wiele lat, do mnie dotarło, że mój dom jest dla mnie piekłem dalej, że nie lubię swojej rodziny, że nienawidzę słowa ojciec, że nienawidzę świąt, bo wiem, że dzieląc się opłatkiem nie życzę nikomu niczego dobrego, że robię jakieś głupie miny, że jest to po prostu męka dla mnie. Wigilia to była dla mnie męka po prostu. Nie wyobrażacie sobie, jak wielka. I ja zaczęło do mnie docierać, że to jest moja klęska, że ja niby tyle roboty włożyłem w to wszystko i paru języków się nauczyłem i zostałem ruskim, radzieckim piosenkarzem. Tam no różne rzeczy ciekawe robiłem, natomiast to, co jest dla mnie, stało się niezwykle ważne, czyli moja rodzina, mój dom, że po prostu to wszystko jest w ruinie i ja z rozpaczy poszedłem do spowiedzi, ponieważ to była, ja sobie uświadomiłem, że to jest jedyna rzecz, której nie próbowałem. Ja po prostu jako polski patriota, to byłem ochrzczony, byłem ministrantem, dzwoniłem dzwonkami, podawałem wino do mszy, służyłem w pierwszej parze, jak mnie dopuścili. I na długie lata nie było to mi do niczego potrzebne. I ten powrót był właśnie taki jakiś niezwykle dramatyczny. Ja się śmieję z tego w tej chwili, że to było taki akt rozpaczy i że to było takie dramatyczne. Po prostu to najlepsze, co mogłem zrobić. I tak jak ojciec Klemens mówił, że szybko zaczęło się wszystko w moim życiu zmieniać. Ja po prostu w trybie przyspieszonym zacząłem dochodzić do rozumu i rozumieć, że liturgia słowa w czasie mszy to nie są jakieś historyczne opowieści o tym, jak to Żydzi wędrowali po pustyni, czy co tam prorocy mówili, tylko że to są bardzo wyraźne wskazówki skierowane wyłącznie do mnie, że to są odpowiedzi na moje problemy, ale nie natury ogólnej, tylko problemy dzisiejszego dnia, tej kłótni z żoną, czy że w pracy znowu mnie nie docenili. Czy coś tam, to właśnie w Eucharystii, w liturgii słowa ja to słyszę. I zresztą jeden z moich kumpli, Żyd, który jest katolikiem, człowiek bardzo wierzący, on powiedział: chłopie, niedługo zrozumiesz, że całe Pismo Święte zostało napisane o tobie i dla ciebie. Ja tak trochę na niego, tak jakiś entuzjasta Pana Boga, ale ja już to wiem w tej chwili. Ja już to wiem i...
Tak, bo też łatwo słuchając Pisma Świętego, nawet rozumiejąc jakoś przynajmniej powierzchownie, że to nie jest tylko, jak powiedziałeś, pewna mitologiczna przypowieść albo nawet historyczna, to łatwo też wpaść w taką manierę duchową, że my, o tak, rzeczywiście, to jest o mojej żonie, która powinna się zmienić, to jest o moim sąsiedzie, to jest o moim szefie, o, ja tak. Im to powiem, że to jest droga nawrócenia dla nich. oczywiście to jest też ściema, no bo to jest uciekanie od samego siebie. Ja, nieraz mi się tak zdarzało, powiedział, o tak, ta moja siostra, z którą jakieś tam mam problemy. No gdyby ona to usłyszała, gdyby to zrozumiała, ale odrzucałem to, że to jest słowo do mnie, które przychodzi na ten moment do mnie, bo nie chciałem, bo oczywiście powiedziałem, no dobra, to ona zaczęła jakąś tam sprzeczkę itp. No to gdybym ja to przyjął do siebie, to bym musiał się niestety przyznać do tego, że ja również w tej sytuacji uczestniczyłem, a być może ją sprowokowałem.
Tak, no to, ta choroba to jest też tak, oczywiście mam wiele refleksji na ten temat, bo mam o czym myśleć, że ta choroba to jest chore, przerośnięte ego, że przyczyną nieszczęścia, w ogóle takiego nieszczęścia, jakie nas spotyka w życiu, no, różne sytuacje nazywamy nieszczęściem w naszym życiu. To jest nasze ego. Znaczy, to jest moje ego, że jeżeli czuję się nieszczęśliwy, to ja nie patrzę na to, jaki świat ten jest zły, tylko ja wiem, że coś z moim ego się, że znowu moja pycha została ugodzona i jest nieszczęście, że moje ego, moja pycha. I bardzo, bardzo lubię te momenty, jak przypomina mi się, że dalej noszę w sobie pychę, że jest z czym walczyć, bo dość łatwo tak popadam w uspokojenie, w zadowolenie z siebie, a jest, cały czas jest z czym walczyć i zresztą ja już się tego nawet nie wstydzę, że jestem cienki. Znaczy ja już polubiłem to, że nie jestem geniuszem. No, bardzo chciałem być genialny, bardzo chciałem być najlepszy, bardzo chciałem być mistrzem świata. I wylądowałem w gumofilcach, w tej swojej chałupie w górach i że jestem cienki bolek. No, ale staram się z całych sił.
Tak, to rzeczywiście trzeba się mierzyć ciągle z sobą. Pamiętam, że kiedy jakoś Pan Bóg mnie dotknął i przyprowadził do kościoła i zacząłem się nawracać, no to jak już zobaczyłem, że jest Pan Bóg i dotknęły mnie pierwsze takie radości związane z tym, że widziałem, że rozpoczyna się jakaś nowa droga w moim życiu, że coś się zmienia. Jeszcze nie rozumiałem za bardzo co, ale naprawdę miałem taką dużą radość. No to zacząłem wpadać w taki moralizatorski ton. No i jakiejś takiej starszej pani kiedyś w jakiejś rozmowie, no to trzask, prask, jakieś proste rozwiązanie na jej życiowe takie sprawy. Ona była w kościele wierząca, a ja jej zacząłem opowiadać, radzić. Świeżo katolik od paru miesięcy. Jak tutaj Pan Bóg jej rozwiąże problemy, a w ogóle to, żeby słuchała Pisma Świętego itp. itd. Ona mówi, chłopczyku, słuchaj, takie pytanie mi zada, a ty wiesz, kto jest twoim największym wrogiem? No, oczywiście, szatan. Nie, ty sam.
Tak.
No właśnie, taka uniwersalna prawda, no, ale rzeczywiście też dobrze jest o tym mówić, łatwo jest mówić, że to jest prawda uniwersalna, ale trudniej już jest powiedzieć o tym, że to jest prawda konkretna dotycząca mojego życia, że ja jestem sam swoim największym wrogiem, bo moja pycha może mnie powalić na łopatki.
Jak tak, mówi... ale ja bym zrezygnował, wiesz co, znaczy z takiego tonu, że jesteśmy zagrożeni, że moja pycha... że jest coś, co znaczy, bo co nadaje, że wcześniej nie było sensu, a teraz to moje życie ma tyle sensu. Jaka różnica? I różnica to oczywiście jest w piśmie, ale ja to po swojemu zrozumiałem w pewnym momencie dla siebie, że tym sensem jest miłość. Jest miłość, jest szacunek, że są to wszystkie te zachowania i emocje związane z miłością. I bardzo mi się podoba to, ja w kościele zresztą zrozumiałem różnicę między pomagać a służyć. Że ja się w swojej rodzinie odnalazłem, kiedy zrozumiałem, że ja nie mam tam swoim dzieciom pomagać w czymś, bo pomagać to się wiąże z tym, że z takim zadowoleniem z siebie, kurde, jaki jestem dobry, bo pomagam, jaki jestem ładny. A służyć to Co znaczy służyć? To znaczy robić, co do ciebie należy i znikać. Nie czekać na to, to bicie piany, pochwały, podziękowania, tylko po prostu najlepiej zniknąć. I to jest służba. I ja to usłyszałem od zakonnic w kościele. Od sióstr, które sprzątają kościół i w zasadzie w tej hierarchii są najniżej. To jest po prostu piękna, mocna wiara. Kiedyś jedna z takich sióstr mi opowiadał, mój kumpel, ksiądz Bernardyn, był sam w kaplicy. Rano modlił się i weszła siostra, nie zauważyła go, podeszła do krzyża i z taką złością, patrząc na Chrystusa, mówi: ty Żydzie, przecież mi obiecałeś. I to ja rozumiem jako po prostu piękne świadectwo wiary tej siostry. Ona po prostu umówiła się z Chrystusem. Czegoś tam nie wykonał na czas. I ona miała do niego poważne zastrzeżenia i pretensje. No, ale to dla mnie piękne świadectwo pięknej, żywej wiary, że to jest...
Że z Panem Bogiem można się pokłócić. No tak, służba to rzecz trudna. Pojawić się tylko po to, żeby coś zrobić, usłużyć i zniknąć. To ostatni Wielki Czwartek, homilia w moim kościele była właśnie o tym, o służbie. I no, wniosek z tej homilii był taki: jeżeli nie chcesz służyć, czyli nie chcesz postawić każdego człowieka jako cenniejszego ponad siebie, no to właściwie zastanów się, co ty robisz w kościele, nie? No taki ostry, hardkorowy przekaz.
Tak, nie, bardzo...
No.
Absolutnie się zgadzam z tym. Prałat, założyciel Opus Dei, Escriva.
Escriva.
Prałat Escriva napisał parę książek z aforyzmami na temat rozwoju duchowego, na temat tego...
Droga kuźnia.
Droga kuźnia ja to traktuję jako, bo to jest nie tylko dla ludzi, to jest dla wszystkich. To jest, czy będziesz się upierał, że jesteś ateistą, czy człowiekiem wierzącym, to jest dla każdego. I tam jest jedna z myśli, która mnie uskrzydla od lat. To jest, brzmi to mniej więcej tak, że punktem dojścia chrześcijanina jest szarzeć i niknąć w tłumie. I dla mnie to było szokujące, ponieważ mnie się wydawało, że punktem dojścia dla mnie jest pchać się do pierwszego rzędu i rozbłysnąć na firmamencie niebieskim. I zacząłem się nad tym zastanawiać i stwierdziłem, że to jest niezwykle kozackie, bo jako chłopak to chciałbym kozackie rzeczy robić, więc stwierdziłem, że to będzie niezwykle kozackie, jeżeli ja się nie będę pchał do przodu, tylko będę świadomie oddawał pole i się usuwał w cień. I ten proces szarzenia i usuwania się w cień, czyli na przykład nie, żeby przestać walczyć o tym, żeby moje było na wierzchu, tylko po prostu, jeżeli ktoś ma inne zdanie, proszę uprzejmie. Czy nie pchać się ze swoimi opiniami, może to nikogo nie interesuje, że to jest niezwykle takie... No mnie to dużo daje, jeżeli odczekam w kolejce i mimo, że mam pieniądze odliczone, to spokojnie odczekam na swoją kolejkę, a nie pcham się przez ludzi, bo ja tylko znaczek chcę kupić. Miałem taką sytuację, że miałem już odliczone pieniądze, jacyś emeryci płacili swoje rachunki i ja, ponieważ oni... Trwało to nie wiadomo ile, to chciałem tylko podać te swoje pieniądze. A pomyślałem, a niby czemu? Spokojnie odczekałem pół godziny i tak nawet się lepszy poczułem.
Chwilkę teraz mamy na muzykę. Dzisiaj rozmawiamy z gościem w studiu, którym jest Lech Dyblik, aktor i pieśniarz, o uzdrowieniu z alkoholizmu, ale także będziemy nawiązywać do Jana Pawła II. Jeszcze w tej rozmowie. Dopiero jesteśmy z Państwem. Zapraszamy do pisania SMS-u 7123. Rozpoczynamy od słowa plus albo do wpisów na Facebooku na profilu Radia Plus na samej górze pod pierwszym postem dotyczącym dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Jak zwykle koło północy dwie piosenki i wracamy niebawem.
Nocne światła. Nocne światła. Nocne światła w Radiu Plus.
Nieco ponad kwadrans temu minęła północ, tak więc już od 17 prawie minut mamy czwartek, 24 kwietnia. W Nocnych Światłach do pierwszej będziemy z Państwem, jak to zwykle bywa. W studiu gościem jest Lech Dyblik, aktor i pieśniarz. Rozmawiamy o uzdrowieniu z alkoholizmu. Jana Pawła II też na pewno umieścimy w tej rozmowie, ale to za chwil kilka, bo kiedy mówisz o tym, że sprawdzą trzeba się zetknąć w życiu, no to tą prawdę oczywiście łatwo samemu zafałszować i mamy w tym doświadczenia. Jak sam tutaj powiedziałeś, człowiek, który jest uzależniony, zakłamuje swoje życie dosłownie 24 godziny na dobę, aż się mózg gotuje od tego. No i takim miejscem, gdzie się można spotkać z prawdą o sobie, to jest wspólnota, to jest spotkanie się z drugim człowiekiem, który no nie jest tym, który będzie robił coś, co ty masz ochotę, żeby robił. Jest po prostu inny, jest sobą i tyle. I tak samo on tobie przeszkadza, jak ty jemu. I to jest dopiero szkoła miłości, bo mówisz o tym, że miłość jest ważna w życiu. No jest, tylko że tę miłość się wykuwa niestety w dosyć trudnych warunkach frontowych, ogniowych, gdzie trzeba walczyć z samym sobą, czyli z osobą, która z mojego doświadczenia wynika, nie potrafi kochać drugiego człowieka. Że ta nauka przebywa w warunkach, odbywa się w warunkach frontowych, bo co i rusz nadziewam się na sytuację, w której drugi człowiek jest dla mnie bardziej przeszkodą niż kimś, kogo po ludzku rozumiejąc to mógłbym kochać. A tutaj, no jak słucham Chrystusa, no to jest taka szkoła, która mówi mi, no dobra, ten drugi człowiek nie będzie robił tego, co ty chcesz, będzie nieprzewidywalny, ale bez względu na to właśnie takim masz go akceptować, nie moralizować, tylko no, dać mu to, co ty chciałbyś od niego dostać. Wspominałaś o tym, że kiedy ktoś potrzebuje szacunku, to niech zacznie darzyć się nim, tak, tych, którzy są dookoła. Mnie z taką prawdą o mnie samym bardzo mocno konfrontuje wspólnota, bo trafiłem w kościele na drogę neokatechumenalną, która jest, no można powiedzieć, pierwszym frontem walki u mnie w życiu o prawdę o sobie. Oczywiście ona się przenosi też na inne pola życia, ale to jest taka prawda, która staje w obliczu tej prawdy absolutnej, bo tam jest czytanie Pisma Świętego, jest liturgia słowa, jest Eucharystia, są sakramenty, jest też życie wspólnotowe, czyli ten trójnóg, na którym stoi życie chrześcijanina, ale też jest ciągłe mierzenie się z kilkudziesięcioma osobami, które mają swoje życie i swoje różne emocje, swoje doświadczenia, przez które również widzą świat i mnie postrzegają mniej lub bardziej ostro, czasami bardzo ostro, ja również ich. No i to jest coś takiego, co mi pokazuje, że jednak mimo wszystko, mimo różnych napięć, jeżeli ta prawda jest podawana w duchu, no, może nie zawsze w jakiejś gładkiej formie, to ona jest w stanie zmieniać moje życie. To ona jest w stanie dawać mi coś takiego, że ja nabywam pewną refleksję nad różnymi sytuacjami mojego życia przez to, że wydarzają się one w sposób ciągły, ale niezauważalny przeze mnie, bo tak wrosły, że ja nie widzę tego, jak traktuję drugiego człowieka. I dopiero on, który mi powie, słuchaj, ja nie chcę, żebyś to robił tak i tak, bo robisz to, to i to. A ja mówię, no co, ty nic takiego nie zrobiłem. On mówi, zrobiłeś. Zobacz, to jest konkretna sytuacja. I to mnie dotknęło, to mnie boli. Rozumiesz, ty mi robisz po prostu kuku, nie? W ogóle bym tego nie zauważył, gdyby ktoś mi tego nie powiedział.
Znaczy, bo słuchać miłych rzeczy jest łatwo i przyjemnie, natomiast jeżeli się dowiadujemy o sobie czegoś, czego nie chcemy, coś, czego nie chcemy przyjąć do wiadomości, to zaczynają się kłopoty i dla mnie takim bardzo, bardzo nośnym przykładem jest Chrystus oskarżany, który milczy. Że to jest punkt dojścia, że niczego nie udowadnia i że jeżeli stara się przyjąć, nie usprawiedliwiaj się. Nie zapewniaj, że to jest inaczej. Nawet jeżeli oni się mylą, jeżeli cię fałszywie oskarżają, spróbuj pomilczeć. Jest to trudne, bo jak to, że ja jestem o coś tam posądzany?
No jest to bardzo trudne. Miałem taką sytuację parę miesięcy temu, że dotknęły mnie niesprawiedliwe oskarżenia w moim odczuciu. Myślę, że obiektywnie też można by to tak ująć. No i nie za bardzo miałem możliwość przebicia się przez, nie wiem jak to ująć, no, siłę argumentów strony przeciwnej. I w pewnym momencie stwierdziłem, no mogę się tylko za tego człowieka zacząć modlić, no bo nie jestem w stanie jakby wyprostować tej sytuacji, ale wiesz, no odbiło się to na mnie w ten sposób, że no wewnętrznie ciężko się rozchorowałem, no przeszedłem taki głęboki rozstrój emocjonalny, który no bardzo źle wpłynął na moje życie na jakiś czas, na parę tygodni. Więc nie jest to prosta sprawa.
Ale oczywiście, że nie jest prosta. No
chociaż,
znowu.
Widzisz, do czego dążę. No. I wyobraź sobie, że ja już tak się szykowałem do tego, żeby tą sprawę jakoś zamknąć. Zbierałem się w sobie, żeby wrócić z tym człowiekiem, porozmawiać. Słuchaj, może spójrzmy na to z innej perspektywy. Po kilku miesiącach to tam, czy tamtą zobaczmy, no nie? I wyobraź sobie, jest niedziela wielkanocna, 4 dni temu i wczesne popołudnie dzwoni telefon. I słyszę głos, słuchaj, wiesz co, no są święta, może się pojednajmy. No. Tyle kombinowałem w głowie, jak to ugryźć, jak to rozwiązać. I właściwie nic nie zrobiłem w gruncie rzeczy, oprócz, no można powiedzieć, stałej modlitwy, chociaż była to dla mnie katorga, bo modliłem się za człowieka, który widziałem, że jest wrogi w stosunku do mnie. Co w duchu tego, co mówi Chrystus, módlcie się za swoich wrogów, było dla mnie naprawdę ciężkim wyzwaniem.
To jest duże wyzwanie.
Ciężkie wyzwanie, naprawdę, ciężkie wyzwanie. Bo miałem ochotę wymierzać sprawiedliwość, a nie modlić się. No i zobacz, nie wiem, czy to jest siła modlitwy, czy to jest ta siła tego milczenia, być może wymuszonego przez sytuację, bo naprawdę nie miałem. Zabrakło mi języka w gębie. A ja też bardzo lubię mieć na wszystko gotową odpowiedź i brać udział w dyskusjach, w których zawsze będę miał jakiś argument. No i w tym momencie stanąłem wobec takiej słabości mojej, bo nie byłem w stanie nic zrobić. I wiem, ja ona się rozwiązała w sposób zaskakujący.
Słabości.
No słabości.
Jest, no co? No znaczy co? Myślałeś, że będziesz rycerzem?
No trochę tak, nie. Trochę tak. No wiesz, lubię trzymać lejce życia w swoich rękach. To jest taka rzecz, która mi bardzo odpowiada. Ciągle się oczywiście tego uczę, że niewiele z tego wychodzi. Ale ta sytuacja naprawdę mi wiele pokazała.
Jeden z księży jezuitów u nas w kościele w Łodzi powiedział mi, wiesz co, że jak człowiek tak poważnie zajmie się Panem Bogiem, to w zasadzie jest po kłopocie, bo robisz tyle, co możesz, a co do reszty, której nie potrafisz rozwiązać w swoim życiu, to mówisz, Panie Boże, martw się, ja jestem za głupi. I to jest w zasadzie taka radosna głupota człowieka. No co, tyle mogę, a już resztę to już ty decyduj, chłopie, bo jestem za krótki.
No tak, tylko że tego trzeba się ciągle uczyć, wiesz. No.
Nie, oczywiście, że...
To nie jest tak, że...
Umieć zawierzyć siebie, swoje życie Panu Bogu również w tych sytuacjach, kiedy się jest wystawianym na próbę. No.
Tak, no, ja jakoś bardzo mocno mam zakodowany w pamięci ten fragment Pisma Świętego, gdzie Święty Paweł mówi, niech ten, komu wydaje się, że stoi, baczy, by nie upadł. No, i myślę, taka chęć... ogarniania życia według swojego pomysłu, według swojego planu, a nie oddawania go Panu Bogu, no to jest, widzę przypadłość, z którą na co dzień muszę się też jakoś mierzyć. Jak niedawno powiedział ksiądz Robert Skrzypczak, kiedy tutaj rozmawialiśmy na temat sensu Triduum Paschalnego, to on powiedział wprost, że ja codziennie rano budzę się i jestem ateistą. Dopóki nie zacznę czytać psalmów, nie zacznę się modlić, bo mam gotowe plany na swoje życie. Wiem, co mam zrobić, jak to zrobić, kogo zrzucić, a kogo przyjąć itp. Jak się slalomem przez ten dzień przemknąć tak, żeby zostać mistrzem świata?
Tak. Ale to powiem moje, no właśnie, bo to jest też takie, bo ja dość długo myślałem o tym, że to znaczy, w jaki sposób się jest chrześcijaninem, że się chodzi do kościoła i że się modli. domu jeszcze. Natomiast odkryłem coś takiego jak modlitwa w ciągu dnia. Ja dużo jeżdżę autem, więc odkryłem to, że się mogę modlić jadąc autem. Że sobie zdarza mi się, mimo że czasami jest to taki bardzo intensywny dzień, dużo się dzieje, przypominam sobie o istnieniu Pana Boga, załatwiając różne swoje sprawy zawodowe i zaczynam się modlić. I ten dzień raptem wygląda zupełnie inaczej. Mało tego, ja podejmuję inne decyzje. Że biorąc pod uwagę istnienie Pana Boga nie tylko w niedzielę i nie tylko podczas modlitwy porannej czy wieczornej, jeżeli o nim sobie przypomnę w południe, to mój dzień już inaczej idzie, bo ja już inne decyzje podejmuję. I to jest ekstra. No. Na przykład jak jadę, no często w korku stoję, to wtedy tych z boku to nawet dwóch czy trzech wpuszczę. Mimo że normalnie nie wpuściłbym żadnego, bo mi się śpieszy. A zresztą ojciec Klemens mi na jednej ze spowiedzi to mówi, chcesz sprawdzić, kim jesteś, to weź tak jedną z cnót, weź się przyjrzyj jej, jak to u ciebie z tym jest, i mówi, weź sobie na przykład cierpliwość. Ja ciągle się tej swojej cierpliwości przyglądam, jak często jestem niecierpliwy, jak często chcę jechać po ludziach czołgiem, bo mi się śpieszy, bo nie szanuję, bo nie jestem cierpliwy. Także to warto się przyjrzeć sobie, ale tak w ciągu dnia, nie tak na deser wieczorem przed snem, jak jestem doskonały.
No to mamy co prawda środek nocy, ale dobry pomysł, żeby nam z głowy nie uciekł, to warto go zachować teraz i przemyśleć przez parę minut, bo chwila muzyki przed nami. Gościem w studiu jest Lech Dyblik, aktor i pieśniarz. Rozmawiamy dzisiaj o uzdrowieniu z alkoholizmu. Niedługo też dwa słowa powiemy o Janie Pawle II, jako że to tydzień kanonizacyjny w Radiu Plus, a zatem i w Nocnych Światach, które jeszcze przez nieco ponad pół godziny do pierwszej w nocy. Zapraszamy do pisania SMS-ów, jeżeli ktoś chce dodać swoją myśl 7123, rozpoczynamy od słowa plus, albo wpisy na Facebooku pod postem dotyczącym dzisiejszego programu. Wracamy dosłownie za chwilkę.
Nocne światło. Nocne światło. Nocne światło w Radiu Plus.
Dwie minuty po wpół do pierwszej, jeszcze przez około pół godziny będziemy z Państwem. Dzisiaj w Nocnych Światłach, jak zawsze do pierwszej, o uzdrowieniu z alkoholizmu rozmawiamy z Lechem Dyblikiem, aktorem i pieśniarzem. Także Jan Paweł II pojawi się w tej rozmowie w ostatniej pół godzinie, ale zanim o Janie Pawle II, to chcę też Cię zapytać o Twoje doświadczenie wspólnotowe, bo też jesteś we wspólnocie na drodze. Jak to wygląda od Twojej strony? Jak bardzo Ci to pomaga bądź przeszkadza? Bo też ja mam takie doświadczenie, że czasami mam takie okresy buntu na drogę, na naukę.
Oj, to ja się buntuję parę razy w tygodniu.
Ale potem pokornie widzę, że to też było potrzebne, bo pokazało mi o tym, jak mam twardy kark, prawda, że na przykład kiedy ja się buntuję, bo kiedy słyszę jakieś, taką dotkliwą prawdę o sobie, o tym, że nie jestem taki, jakim chciałbym być, jakim sobie wyobrażam, czyli po prostu kiedy nareszcie mogę przestać siebie idealizować.
Tak, no poza tym dla mnie niezwykle ciężkie bywa ciężki wymóg posłuszeństwa.
Bo, no to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy.
Jest to bardzo trudne, no ponieważ moje ego lata między gwiazdami po niebiosach, więc posłuszeństwo jest rzeczą bardzo trudną, ale ja wróciłem do kościoła po wielu latach właśnie do wspólnoty, do neokatechumenatu i ja myślę, że inaczej nie mogło być, że powrót do kościoła w formie takiego, że ja będę takim niedzielnym katolikiem, że będę pilnie uczęszczał na niedzielną mszę, to ja bym tak po prostu, to byłaby kolejna ściema. Że ja już przyszedłem do kościoła z myślą, że ja walczę walczę o siebie, że Pan Bóg jest... Aha, bo po co mi Pan Bóg? W bardzo konkretnych sprawach, bo ja nie mam problemu z tym, czy Pan Bóg jest, czy go nie mam, bo ja widzę, jak bardzo zmienia moje życie. Jak wtedy, kiedy, jak nie radziłem sobie, byłem bezradny, kiedy nie było go w moim życiu, jak się pojawił w moim życiu, jak bardzo się moje życie zmieniło, jak odnalazłem wszystkie potrzebne sensy, jak to, że jest fantastycznie być mężem i ojcem, to zrozumiałem w kościele. Ja w życiu nie planowałem tego, że ja... Ja myślałem, chciałem zrobić coś kozackiego w życiu. Najbardziej kozackie, co zrobiłem jako dorosły człowiek, to jest to, że wróciłem do Pana Boga i odkryłem głęboki sens bycia ojcem, bycia mężem właśnie w kościele. I to jest dla mnie fantastyczne, bo po prostu także... I temu służy wspólnota, bo wspólnota to nie jest zebranie takich rozmodlonych i tak ludzi z anielskimi twarzami, bo to są ludzie najczęściej przetrąceni przez los w różny sposób, którzy szukając ratunku tam przychodzą i takich samych jak ja. To znowu, no, to jest wojna, to jest front. No, walczymy.
No tak, ale faktycznie jest tak, że Jezus, jak w Ewangelii Mateusza, mówi, że nie zdrowi potrzebują lekarza, ale ci, którzy się źle mają. Ja to odkrywam we wspólnocie.
Tak, znaczy, to moje wielkie odkrycie było, to zresztą któryś z księży mi chyba to uświadomił, że Kościół nie jest dla świętych. Że wszyscy przetrąceni grzesznicy, największe świnie, to jest dla nich. Że Kościół jest dla złoczyńców.
Tyle, dla że kłamców. Trzeba stanąć w prawdzie. Tak. Tutaj na przykład Małgorzata pisze na Facebooku. Szczerze przyznanie się do swoich błędów życiowych to już dobry początek. Zmiany życia i podejścia do ludzi. Gratuluję. Nie każdego stać na to, aby nazwał się kłamcą i zrozumieć, że nie jestem najważniejszy na świecie. Gratuluję przemiany i życzę wytrwałości. Dziękujemy Pani Małgorzato. Ale no, nie wiem, no,
znaczy,
tyle,
Pani Małgorzato,
ja też mamy
Pani Małgorzato, mnie miłe słowa szkodzą w życiu, także proszę ostrożnie z tymi komplementami. Słyszała Pani, co się stało, jak mnie francuski reżyser pochwalił. 2 lata piłem.
No tak, to ostrożnie rzeczywiście trzeba.
To jest żart, bo już patrzę na to wszystko oczywiście z innej perspektywy. Mało tego, powiem jeszcze o jednej rzeczy, że są sytuacje, które mimo tego, że już jestem jeśli chodzi o proces trzeźwienia, zmianę życia, że mogę siebie nazywać profesorem w tej dziedzinie, to cały czas pojawiają się w moim życiu sytuacje, z którymi sobie nie radzę. Ludzie, z którymi sobie nie radzę, ludzie, którzy i sytuacje, którzy wywołują które wywołują we mnie trudne emocje, z którymi nie wiem, co zrobić, które mnie rozstrajają. I kiedyś jedna z sióstr ze wspólnoty powiedziała mi: chłopie, jak masz sytuacje, z którymi sobie nie radzisz, to po co się w nie pchasz? I ja rzeczywiście zacząłem, bo to było dla mnie niezwykle ważne stwierdzenie, i ja zacząłem unikać tych sytuacji. Czyli na przykład, co w wypadku mojego zawodu, co było dla mnie takie trudne? Chodzenie na całe to bicie piany, czyli premiery filmów różnych, na które uwielbiałem chodzić, bo byli dziennikarze, można się było pokazać. Ja stwierdziłem, że mnie to rozstraja, że po prostu z nikim nie można pogadać, bo wszyscy się gdzieś gapią i sprawdzają, kto jest, kogo nie ma, że źle się czuję, to przestałem na to chodzić. Po prostu jest doskonale. Oni sobie radzą doskonale beze mnie. A ja się dobrze czuję, po prostu nie uczestnicząc w czymś takim, bo sobie z tym nie radzę. No.
No tak, dobrze mówisz. Też już powiedziałeś o tym, że no, Pan Bóg pomaga upraszczać życie. Ja to odkryłem na drodze, na katechumenacie. Zresztą katechiści bardzo często o tym mówili, że to jest drogą do wiary. Drogą do wiary jest upraszczanie życia, że człowiek zaczyna wierzyć wtedy, kiedy ma życie proste. I ja ciągle to słyszałem, ale nie za bardzo wiedziałem, jak to zrobić, bo myślałem, że mam proste życie. Tylko przyszły takie sytuacje, które pokazały mi, że ja nieprawdopodobnie komplikuję przeróżne sytuacje w relacjach z ludźmi, z samym sobą, z Panem Bogiem, że dzielę włos na czworo, bo chciałbym to zrobić idealnie i robi się z tego jakiś galimatias potworny, zamiast powiedzieć, Chrystus mówi, niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, a reszta, a co jest reszta, to od złego pochodzi, nie? No właśnie, ja nie byłem w stanie wychwycić tego, co jest oprócz tak, tak, nie, nie. I kiedyś sytuacja mi bardzo pomogła, kiedy w Tatrach oczywiście trzask, praz, pełnym rynsztunku po grani zasuwam i spotkałem moich katechistów. Wyobraź sobie, z synem, całą rodziną. I tak gadamy. I oni mówią, o, chmura idzie. No to my w przeciwną stronę. Takie proste. Ja mówię, zaraz, jak to w przeciwną? Przecież ja tam idę, mam plan do wykonania. Dzisiaj tutaj zdobycie kolejnych szczytów, grań tatrzańska na mnie czeka. Chmura nieistotna, burza. Żaden zdrowomyślący człowiek, wiesz, nawet z doświadczeniem górskim, nigdy po szczytach nie zasuwa, kiedy się burza zbliża, nie? Ale ja twardo w tamtą stronę, nie? Oni krótko mieli jakiś plan, gdzieś tam szli, ale zobaczyli, że się nie da, po prostu, bo są trudności obiektywne, najprościej rzecz to ujmując, i po prostu zmienili kierunek i w ogóle bezboleśnie, tak? O, to jest tak, no to robimy tak, nie?
No tak, no ale oni to już są katechistami, więc...
No ale widzisz, tutaj zagrożenie życia, a ja hardcore pcham się, bo to będzie dopiero przygoda, nie? Pioruny walą dookoła, a ja sunę po grani tam. To jest przygoda, nie? Tylko potem sobie popukałem w głowę, że ja równie dobrze mogłem tam po prostu zostać, zginąć, zostać usmażony przez piorun, spaść w przepaść. Wiesz, no. Taka by była cena mojej brawury, mojego skomplikowanego myślenia, braku prostoty.
No, tak, no i to mało tego, że to nie ty byś zapłacił, a to by zapłaciła twoja rodzina.
No, dokładnie.
Mówiłeś o upraszczaniu życia, to ja powiem o czymś, co jest dla mnie takim synonimem upraszczania się mojego życia, że jak na przykład moje dzieci, no to są już takie panny, dwie maturzystki, ale jak były młodsze i różne miały głupie pomysły, które mnie do furii doprowadzały. I w pewnym momencie zacząłem na to śmiechem reagować. Im większa głupota, tym większy śmiech. Się okazało, że to jest fantastyczne, że po prostu mimo, że te moje dzieci są takie głupie, ja je jeszcze bardziej kocham. Także to po prostu raptem inna rzeczywistość i ja zrozumiałem, że to jest tak proste, że mimo, że nawet te dzieci mają idiotyczne pomysły, to one nie przestają być moimi dziećmi i ja ich nie przestaję kochać. Że tutaj się nic nie zmienia, a że po prostu, że taka głupota przychodzi do głowy. To po prostu tylko się śmiać z tego można. I to jest też tak na swojej drodze trzeźwienia, zbliżania się do Boga, szukania Boga, to ja widzę, że się pojawia coraz więcej śmiechu, bo tam się mówi o radości. Nie, ja się dużo więcej śmieję. I że to też jakoś tak, ten śmiech...
A wiesz, to ciekawa obserwacja, bo ja też to zauważyłem, ale najwięcej śmiechu to źródłem takiej mojej właśnie śmiania się, to jestem ja sam.
Tak,
to jest rzeczywiście, to jest osoba, która najwięcej przyprawia mi takiego obśmiania się codziennie. Jest tak, przynajmniej jedna taka okazja, z której mogę boki zrywać z tego, co robię. Na chwilę zostawiamy Państwa z muzyką. Wracamy za moment i to będzie ostatnie wejście już dzisiaj w Nocnych Światłach. Dzisiaj rozmawiamy o uzdrowieniu z alkoholizmu z Lechem Dyblikiem, aktorem i pieśniarzem. Za chwilę pojawi się także zapowiadana już wielokrotnie postać Jana Pawła II w naszej rozmowie. W tym tygodniu kanonizacyjnym nie może go również tutaj zabraknąć w Nocnych Światłach. Za chwilkę wracamy do Państwa.
Nocne światła. Nocne światła. Nocne światła w Radiu Plus.
13 minut niespełna minie godzina pierwsza. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o uzdrowieniu z alkoholizmu. Z Lechem Dyblikiem, aktorem i pieśniarzem. Mówiliśmy także, że porozmawiamy o Janie Pawle II, jak wpłynął na ciebie, jaka była jego rola w twoim życiu. Czy zaznaczył się jakoś, czy był tym, który cię w jakiś sposób zainspirował, poprowadził, pomógł ci?
On mnie inspiruje cały czas, bo jedno zauważyłem, że od czasu do czasu dużo jeżdżę nocą i słucham Radia Maryja, ponieważ wszędzie w Polsce można usłyszeć Radio Maryja, więc zdarza mi się dość często słuchać i powtarzane są homilie Jana Pawła II. Homilie, które znam i zresztą podobnie jak mam z modlitwą, że modlitwy, które znam, raptem odkrywam nowe znaczenia, głębie tych modli, podobnie z homiliami Jana Pawła II, że odkrywam nowe sensy, to, o czym chłop mówił, czego wcześniej nie rozumiałem, jak głębokie to jest. I gdy żył, ja studiowałem w Krakowie, moimi nauczycielami byli koledzy Jana Pawła II jeszcze z teatru rapsodycznego, koleżanki w zasadzie, nie koledzy, pani profesorki. I on był tam wśród nas, był obecny, ale ja nie wiem, traktowałem go jako wielkiego polskiego patriotę, jako bojownika o wolność. Tam wtedy bardzo istotny był antykomunizm i tak go widziałem, a dopiero teraz dociera do mnie metafizyczna głębia tego wszystkiego, o czym mówił, i że to wszystko jest razem związane. I po jego śmierci byłem sam w górach, deszcz padał i tak śledziłem te komunikaty, jak on umierał tego dnia. I jak go zabrakło, dopiero zrozumiałem, co to za strata. Była straszna strata. Ja 2 razy w życiu płakałem. Raz po śmierci matki i później jak umarł papież. I ja po prostu myślałem, że on nigdy nie umrze. No. Że on już będzie na zawsze. I on jest na zawsze. On jest na zawsze, bo on jest cały czas, ale ja myślałem, że on fizycznie będzie, po prostu będzie zawsze.
A co z tym wszystkim, co znalazłeś w kościele, dzięki Panu Bogu, robisz teraz? Bo wiem, że dzielisz się tym doświadczeniem z ludźmi, jeżdżąc po kraju. Jak to wygląda?
Znaczy to jest w różnych formach, bo ja się spotykam z gimnazjalistami, rozmawiam na temat uzależnień, ale to nie jest jakieś tam opowieści o tym, jak strasznie jest pić, czy być narkomanem i czym to grozi, że dzieci nie róbcie tego, tylko raczej rozmawiając o uzależnieniach, staram się zwrócić uwagę na to, skąd się to bierze, czyli życie, które jest pozbawione systemu wartości, bo ten system wartości, ten współcześnie lansowany, to składa się z jednego punktu. Ja chcę. I to zabija wszystko. Ja chcę. I mówię dzieciom, bo jak z dziećmi rozmawiam, o czym mówię? No mówię o tym, czy lubisz swój dom, czy nie. Jeżeli nie lubisz tego domu, to jest bardzo poważna sprawa. Jeżeli nie możesz się dogadać z ojcem, z matką, z bratem, z siostrą, jest bardzo niedobrze I jesteś człowiekiem, któremu grozi wielkie niebezpieczeństwo. A jeżeli nie lubisz swojego domu, jeżeli nie umiesz się dogadać z najbliższymi, to zastanów się dlaczego. Spróbuj porozmawiać, to się nie uda za pierwszym razem. Więc o takich rzeczach mówię, bo ja odkryłem drogę wyjścia poprzez zwrócenie uwagi na swoich najbliższych. Ja wiem, że jeżeli chcę sprawdzić, gdzie jestem, to patrzę na moją rodzinę, czy są zadowoleni, czy są uśmiechnięci, czy są spokojni. I ja w oczach swojej rodziny widzę miejsce, w którym ja jestem. I czy śpiewam po rosyjsku, czy rozmawiam z dziećmi, czy spotykam się w więzieniach, bo ja bardzo lubię więzienia, oddziały odwykowe w więzieniach, to rozmawiamy o tym samym. No. Rozmawiamy o tym, gdzie jest to, co jest najważniejsze w życiu, gdzie jest to, co nada naszemu życiu sens, bo wielu ludzi nie wie, nie wierzy, szuka. Ja mówię, tam w tych więzieniach szczególnie, to tam jest prosty przekaz. Chłopaki, w życiu można dużo zmienić, patrzcie na mnie. I mam prawo tak mówić, bo po prostu sporo się w moim życiu wydarzyło, sporo dobrego. I oczywiście zmienił mi się trochę punkt dojścia, bo ja myślałem o tej, jak wspominałem, o światowej karierze, a okazało się, że najważniejsze dla mnie to jest to, że jestem na swoim miejscu, czyli jestem mężem i ojcem, że moje dzieci dorosłe chcą z nami pojechać na święta w góry, że jest przyjemnie, że jesteśmy bliscy sobie, że potrzebujemy siebie nawzajem.
Prosta sprawa, wydaje
Proste
się.
Proste jak drut, no.
No właśnie, przypomina mi się taki film brazylijski Wysypisko, w którym jeden z najbardziej znanych artystów brazylijskich, performer i filmowiec, mieszkający na stałe w Stanach, przyjeżdża do Rio na największe śmietnisko na świecie, wysypisko śmieci na świecie, i tam buduje razem z tymi ludźmi, którzy pracują na tym wysypisku, taką mikrowspólnotę, która podejmuje działania artystyczne. I ci ludzie, no tak się społecznie upgrade'ują, stają się, można powiedzieć, artystami z tego, co znajdują na wysypisku, robią naprawdę fajne dzieła sztuki, takiej współczesnej, oparte na fotografii, na kolażu, w dużym formacie. I on tak zajmuje się promocją tych artystów, którzy są de facto, no, takimi ludźmi, których uważamy za margines społeczny, i oni wzrastają w tym. Poświęca im rok, dwa, trzy lata. I to wszystko jest na filmie udokumentowane, tylko że w tym czasie rozpada się jego rodzina. I on, kiedy już, można powiedzieć, tych ludzi podniósł do góry, nadał im pewną poczucie godności, że oni nie są tylko jakimiś odrzutami społecznymi, którzy są takimi szczurami śmietnikowymi, no, można powiedzieć, zrobił naprawdę fajną, dobrą rzecz. Wielu ludziom nadał poczucie sensu. Ale jego rodzina się rozleciała w tym czasie, bo jego nie było, po prostu przez 3 lata w domu prawie. No i w gruncie rzeczy niby zrobił coś fajnego, a poniósł klęskę.
No i ma chłop o czym myśleć, no.
No tak, ale też myślę, że był uczciwy. Na koniec właśnie pokazał taką sekwencję, on sam w pustym domu. Właśnie taki, jak powiedziałeś, no. Siedział na fotelu zamyślony. W pustym domu, gdzie jeszcze na początku, kiedy zaczynał pracę, była żona, były dzieci, tam było życie. A teraz dom był pusty, martwy, i on sam jeden, no, smutny i zamyślony w fotelu.
Tak,
o czym myślisz?
Że myślę w ten sposób, że to nie ma co histeryzować, bo różne nieszczęścia się w życiu zdarzają. I w takiej sytuacji to na jego miejscu bym się zastanawiał nie nad tym, co się wydarzyło, że to się wszystko wydarzyło, tylko co ja w tej chwili powinienem robić. Zresztą w kościele jest też fantastyczna rzecz, że nie ma czasu przeszłego ani przyszłego. Jest tylko czas teraźniejszy, tu i teraz. Więc te takie spekulacje, snucie marzeń, wizje, to nie jest. Kościół jest tu i teraz. I po prostu, chłopie, nie myśl, że, a jakbym zrobił inaczej, tylko zastanawia się, co powinieneś teraz zrobić. Najlepiej Pana Boga pytać.
No właśnie. Jak znajdujesz takie uniwersalne panaceum na pomoc człowiekowi, który nie może stanąć na własne nogi? No bo to, że on sam nie słyszy, to jest jedno. Już powiedziałeś, można powiedzieć, o takiej recepcie, kiedy sam się spotkałeś z tym, że ktoś ci pokazał, zobacz, tam jest taki ośrodek. Ale czy to jest rzeczywiście ten najlepszy sposób, który uważasz, że zawsze zadziała? Nienachalnie, nieusilnie, bez moralizowania, tylko tak troszeczkę delikatnie, jakby
znaczy,
boczkiem? Znaczy
niewątpliwie co można robić i jest to obowiązkiem, napominać. Znaczy, że jeżeli widzę, że ktoś doprowadza się do śmierci, mogę mu go napomnieć, czyli zwrócić mu uwagę na to, że być może jest to niebezpieczne, co robi. Natomiast jeżeli najczęściej jest tak, że człowiek tego nie usłyszy albo nie zrozumie, no niestety, ale nie ma sensu wracać do tematu. Być może za jakiś czas.
Czyli zostawić go.
Zostawić.
Żeby miał czas na pomyślenie.
I powiem jedno, że bo ja kiedyś tak usiłowałem tak za wszelką cenę walczyć z ludźmi. Znaczy z ludźmi o nich samych, ale w tej chwili rozmawiam tylko z tymi, którzy proszą mnie o pomoc.
Tak, że to jest
ta pierwsza
duża
robota,
sztuka.
Tę pierwszą robotę trzeba wykonać samemu. I to, no, znaczy, tutaj nie ma żadnej czułości. To jest poważna historia, to jest walka o życie i takie, że to będziemy jak w żłobku czy w przedszkolu, że będę ciągnął za rękę, namawiał. Nie. Albo, albo.
Tak, to jest, myślę, duża sztuka, bo być może zdecydowanie trudniej jest przyjąć pomoc niż ją dać. Bo to wymaga pokory, po prostu uznania siebie za osobę słabą i potrzebującą pomocy, co, jak dobrze wiesz i ty, i ja, jest rzeczą arcytrudną, bo wymaga zderzenia się z moim własnym wizerunkiem, który mówi mi, że ja chcę być silny, chcę być doskonały, chcę być człowiekiem, który trzyma lejce swojego życia w ręku. Czyli krótko mówiąc, ja jestem Bogiem i Panem swojego życia.
No
a tutaj okazuje się, że to jest zupełnie inna sprawa, bo gdyby tak było, no to po prostu byłbym szczęśliwym gościem, a nie jestem. Pokora i prawda. Takie mam dwie myśli po naszej rozmowie. Tutaj pisze Michał, wielkie dzięki za audycję. Jeden ze słuchaczy też napisał w SMS-ie, wasza audycja jest również dla mnie modlitwą. Wielkie dzięki, oby tak było. Jeżeli tak się dzieje, no to też z wielkim i pełnym przekonaniem modliliśmy się przed audycją i prosiliśmy Pana Boga, aby to był Jego czas, aby wkładał słowa w nasze usta. Więc mamy nadzieję, że nie przeszkadzaliśmy mu za bardzo tutaj, że to Pan Bóg działał przez nas. Jeżeli komuś pomógł, no to chwała Panu Bogu. I niech ta prawda i pokora nam towarzyszy, chociaż jak tutaj sam powiedziałeś, no jest to trudna droga, bo pokora opiera się na posłuszeństwie, która jest cnotą dużo, myślę, bardziej wymagającą niż czystość i ubóstwo. Zresztą jak mówią, właściwie większość zakonników mówi, że posłuszeństwo jest najtrudniejszą chyba z tych trzech ślubów, które składają.
Oni to wiedzą.
Dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Za wszystko, co powiedziałeś, to też jest dla mnie nauka. Bardzo, bardzo dużo jakoś skorzystałem tutaj z tego, co mówisz i
chłopie,
mam nadzieję, że to
spokojnie
zostanie...
z tymi komplementami, bo mówię, szkodzą mi.
Dobra, już nic nie mówię. Gościem państwa i moim dzisiaj w Nocnych Światłach był Lech Dyblik, aktor i pieśniarz, znany chociażby z ostatnio popularnego filmu kinach Pod Mostem Aniołem, no a także z serialu Świat Według Kiepskich. No nie powiedzieliśmy o twoich pieśniach, to może dwa słowa jeszcze na koniec.
No ja śpiewam po rosyjsku, to tak trochę to dla jaj wymyśliłem, bo ja nigdy w życiu nie śpiewałem, ani nie grałem na gitarze, że zostanę radzieckim piosenkarzem, bo absolutnie jest to nielogiczne w dzisiejszych czasach. W wciągnęło mnie to i kiedyś na koncercie był jeden, bo nie wiedziałem, dlaczego mnie to tak bardzo wciągnęło, a jeden z moich kumpli, ksiądz Paweł z Konina, powiedział jak po koncercie, mówi: Lechu, to jest lepsze niż Rachunek sumienia. I to jest odpowiedź na pytanie, po co ja się tym rosyjskim piosenkami, bo po prostu w rosyjskiej poezji, w rosyjskiej piosence, szczególnie lat 60. jest coś takiego jak rachunek sumienia i potrzeba zmiany z życia. No i być może dlatego to robię.
Pani Irena napisała na koniec, przed momentem: nie jest łatwo, miałam ojca, który pił jednym słowem piekło tu na ziemi. Życzę wytrwałości i pozdrawiam.
Ja pozdrawiam pani Irenę.
Wszystkiego dobrego życzę wszystkim naszym słuchaczom i przede wszystkim tobie, Lech. Dzięki za spotkanie, za to wszystko, co powiedziałeś, za czas wspólnie spędzony. Przypomnę jeszcze raz, że dzisiaj gościem programu był Lech Dyblik, aktor i pieśniarz. Rozmawialiśmy o uzdrowieniu z alkoholizmu, także podziękowaliśmy Janowi Pawłowi II za to, że był i że jest. Warto sięgać do jego dziedzictwa, szczególnie w tym tygodniu kanonizacyjnym, o tym mówimy, ale ten tydzień kanonizacyjny i sama kanonizacja nie służy tylko temu, żeby świętować, żeby się cieszyć, oczywiście trzeba się cieszyć, ale żeby z tego korzystać, bo jest to moc tego, co możemy znaleźć w Kościele jako jego nauczanie. Wielkie serdeczne dzięki.
Zostańcie z Bogiem.
Paweł Krzemiński, dziękuję Państwu za ten czas wspólnie spędzony. Nocne światła jutro również, a właściwie już dzisiaj, bo 4 minuty po godzinie 1:00, tak więc w czwartek w tygodniu kanonizacyjnym po raz kolejny mówić będziemy o Janie Pawle II. Będziemy go wspominać z gościem w studiu, którym będzie Jacek Moskwa, watykanista, dziennikarz, pisarz i wieloletni korespondent z Watykanu. Nocne światła od poniedziałku do czwartku, tak więc jeszcze jeden wieczór przed nami. Archiwalne wydania Nocnych Świateł na radioplus.pl. W zakładce programy, a pobrać można z zakładki więcej podcastów na dole strony. Zapraszamy też do serwisu kanonizacyjnego. Wejście na stronie radioplus.pl przez baner Kanonizacja Jana Pawła II. To wszystko na dzisiaj. Dobrej nocy, kłaniam się nisko. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia o 23:00.
Nocne światło. Nocne światło.